Radia TOK FM.
Wieczór Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na naszą 3-godzinną audycję. Audycję bardzo zróżnicowaną tematycznie, jak co tydzień zresztą. Nim o tym, co będzie za chwilę, powiem, co będzie po godzinie 22. Moim gościem będzie Michał Fałbusiewicz, znany Państwu dziennikarz, który zajmuje się tematyką kryminalną, ale o tym wcale mówić się nie będziemy. Michał Fałbusiewicz to także wielki fan kultowej w niektórych kręgach postaci legendarnego kuriera profesora Jana Karskiego. Michał Fałbusiewicz podążył jego szlakiem wraz z profesorem również. Odwiedził go kilka razy w Stanach Zjednoczonych. Profesor Karski, będąc w Polsce, także odwiedzał Michała Fałbusiewicza. Powstało z tego około 60 godzin filmu, który można wykorzystać. I o tym wszystkim będę mówił właśnie z redaktorem Fałbusiewiczem. Myślę, że zechce zdradzić wszystkie te historie, których jeszcze o panu profesorze nie znamy, a przypomnę, że jest to rok Jana Karskiego dekretem parlamentu. Po godzinie 23 mówić będziemy o tym, z jakimi problemami mierzy się polska wieś. To wszystko na przykładzie nowego formatu telewizyjnego, który wzbudza ambiwalentne odczucia. Rolnik szuka żony. To taka formuła, która jest dość specyficzna, karkołomna, powiedziałbym, ale też w jakiś sposób stygmatyzuje mieszkańców wsi, no bo dlaczego oni, a nie wiem, piekarz szuka żony. Ale zostawmy to. Moimi gośćmi będą pani profesor Maria Halamska oraz dr Ruta Śpiewak z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Ale ja teraz już witam moich obecnych gości, którzy siedzą naprzeciwko mnie. Pani Anna Tatar, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Oraz pan Jacek Purski, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Powodem naszego spotkania jest najnowszy numer kwartalnika Nigdy Więcej, który mam w dłoni. Jego założycielem i redaktorem naczelnym był Marcin Kornak, zmarły nagle 20 marca i jego postać też chciałbym przybliżyć naszym słuchaczom. Przeczytałem wstępniak Marcina Kornaka i jak na ironię też wspominał tych, którzy odeszli i też w sposób niespodziewany. Właściwie cała druga część jest temu poświęcona. To wszystko jak zwykle przesycone jest taką ideą walki z tym, co wydaje się pozornie obecnie niegroźne, a później może skutkować bardzo fatalnie. Tak jakoś łączy się to z profesorem Karskim, o którym przed chwilą powiedziałem, bo też nawet w tym wstępniaku.
Czym też wspomina Marcin, tak.
Postać profesora jest przywołana.
Tak, niewątpliwie tutaj w tym wstępie, kiedy Marcin wymienia między innymi Nelsona Mandelę, który odszedł, i innych ludzi, którzy byli takim symbolem walki z rasizmem i nietolerancją, uprzedzeniami, Marcin do nich dołączył zupełnie nagle. Nikt się tego nie spodziewał, no ale Marcin zdążył jeszcze przygotować ten ostatni, 21 numer magazynu, którego autorami rzeczywiście są wybitni polscy humaniści. Bo trzeba tu wymienić, że teksty dla nas napisali między innymi profesor Ewa Łętowska, profesor Tokarska-Bakir, Adam Chmielewski, Zdzisław Najder czy Stanisław Obirek i inni autorzy, którzy są wybitnymi znawcami tematyki rasizmu, antysemityzmu, dyskryminacji, ale również są autorytetami moralnymi.
No właśnie, Marcin Kornak tak naprawdę całe swoje życie poświęcił na działalność antyrasistowską, antyfaszystowską. Marcin przez całe swoje życie redagował pismo Nigdy Więcej. To było jego takie dzieło to było coś, na co Marcin poświęcał gro czasu, tak? To było jego dziecko i ten numer, który właśnie od dwóch dni jest dostępny w Empikach, nowy numer pisma Nigdy Więcej, to jest jego ostatnie dzieło i trzeba powiedzieć wprost, najwybitniejsze. To znaczy, ten ostatni numer jest naprawdę takim numerem, który pokazuje szeroką skalę zjawiska, jakim jest problem rasizmu, ale także szeroką skalę sposobów przeciwdziałania rasizmowi i radzenia sobie z tym tematem. Pokazuje to, jak wiele ludzi jest zaangażowanych w to, by promować tolerancję, promować społeczeństwo wielokulturowe, różnorodność społeczną i przeciwstawiać się skrajnej prawicy. Te nazwiska, o których Ania wspomniała, pokazują, że jakby jest nas wielu i Marcin inspirował ludzi, by nie byli bierni, by nie byli obojętni, by mówili o tym, że okej, problem rasizmu w Polsce istnieje, problem faszyzacji, debaty publicznej, to jest problem, z którym się mierzymy codziennie, tak? Ale Nigdy Więcej to było hasło, które mu przyświecało, hasło, które było dla niego bardzo ważne i hasło, które wcielał w życie właśnie redagując pismo.
Ta konsekwencja spowodowała, że z pisma nieznanego, niszowego, powiedziałbym, jeśli się państwo z tym zgodzą na początku, nigdy więcej, stało się tak naprawdę wydawnictwem najpopularniejszym, jeśli chodzi o tematykę antyrasistowską w Europie Środkowo-Wschodniej.
No niewątpliwie tak. Jest to główne, jeśli po prostu najważniejsze pismo w tym regionie. I też to, o czym mówił Jacek tutaj, o tej szerokiej skali. Ci autorzy, wybitni profesorowie, którzy tutaj dla nas te teksty napisali, oni też w bardzo zróżnicowany sposób i z rozmaitych perspektyw ujmują tę problematykę. Żeby podać przykłady, na przykład profesor Adam Chmielewski jakby próbuje odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego skrajna prawica stała się tak głośna, dlaczego to jest teraz tak popularne, skąd się bierze zainteresowanie tym zjawiskiem. I on ujmuje naszą kulturę w tej chwili jako kulturę wizerunku, a tych zwolenników skrajnej prawicy jako złodziei spektakli. Tak ich nazywa, więcej nie zdradzę. Z kolei na inny problem wskazuje tutaj profesor Ewa Łętowska, która pisze o wymiarze sprawiedliwości, o inercji, bierności. Mówi wprost, że taka słaba reakcja wymiaru sprawiedliwości na przestępstwa z nienawiści wynika między innymi z aksjologicznej niewrażliwości prokuratury i sędziów na przestępstwa z nienawiści. Profesor Łętowska w bardzo takich mocnych słowach wskazuje, że rzeczywiście wymiar sprawiedliwości ma problem z przestępstwami z nienawiści ciągle. Z kolei redaktor Marian Turski i Halina Taborska w artykule Homo Monumenty piszą o upamiętnianiu homoseksualistów, którzy zostali zamordowani przez nazistów podczas wojny. Pisze o takiej pamięci w różnych europejskich krajach, jak to wyglądało, gdzie doczekali się swoich pomników, a gdzie nie. No i wreszcie na przykład profesor Stanisław Obirek pisze o tym bardzo znanym, szeroko komentowanym ataku, przerwaniu wykładu profesora Zygmunta Baumana we Wrocławiu. Też zastanawiając się, no dlaczego został uznany za wroga narodu polskiego, to cytuję oczywiście słowa tutaj skrajnej prawicy, i komu jest potrzebny jako taka figura.
To jest bardzo ciekawe, co pan wspomniał o początkach pisma Nigdy Więcej, tak? Od 1994 roku Marcin jest redaktorem pisma i te początki to rzeczywiście było takie wydawnictwo niszowe, tak jak pan powiedział, ale co jest bardzo ciekawe, Marcin już wtedy pokazywał, że to jest realny problem, tak? I wtedy pisał, to ta redakcja była bardzo mała, nie mieliśmy takich autorytetów, trzeba powiedzieć wprost, wśród publicystów naszego pisma. Teraz problem, o którym Marcin zaczynał mówić w połowie lat 90. Okazuje się, że jest problem, który nas wszystkich dotyczy. To pokazuje bardzo fajną, ciekawą tendencję, tak? To znaczy, my prowadziliśmy monitoring incydentów rasistowskich od samego początku działalności stowarzyszenia. Te incydenty są bardzo różne, niektóre z nich są naprawdę tragiczne. W tym momencie, w roku 2014, możemy mówić o dużym wzroście tych incydentów, ale jednocześnie ze wzrostem incydentów idzie także zainteresowanie autorytetów, profesorów, o których Ania tutaj wcześniej wspomniała, tym tematem. Ale bardzo ciekawe jest, i tak naprawdę to świetnie odpowiada na to pytanie i na, jakby obrazuje to zjawisko, to co powiedział Marcin właśnie we wstępniaku, o którym mówiliśmy. On tam pisze: wieloletnie zaniechania oraz bierność państwa i wymiaru sprawiedliwości zrodziły na skrajnej prawicy i wśród rasistowskich pseudokibiców poczucie bezkarności i butę. I to jest coś, co tak naprawdę oddaje charakter działalności Stowarzyszenia Nigdy Więcej i charakter pisma Nigdy Więcej, tak? To znaczy, naszym celem jest to, by informować o tym, jak niebezpieczeństwo związane z rasizmem, faszyzmem, ksenofobią w Polsce wygląda. By informować o tym, w jaki sposób ten rasizm się przejawia, jaką ma twarz, byśmy nie ulegali takiej retoryce, która bardzo często pojawia się wśród ruchów skrajnie prawicowych: my jesteśmy patriotami. Nie, patriotyzm to jest piękna postawa mówiąca o miłości do ojczyzny. Nacjonalizm, który bardzo często także na ustach mają przedstawiciele ugrupowań skrajnych, rasistowskich czy faszystowskich, to nienawiść. to nienawiść do innych. I tą piękną różnicę bardzo często Marcin pokazywał, który o sobie bardzo często mówił, ja jestem patriotą. Jestem patriotą, dlatego jestem antyrasistą, dlatego jestem antyfaszystą. Tak mówił o sobie i to też widać w piśmie. Tak, to jest myślę taka główna myśl, która przebija przez naszą działalność.
To, o czym mówisz, o tym wzroście incydentów rasistowskich, no oddają liczby. W roku 2013 opublikowaliśmy Brunatną Księgę, to jest monitoring rasizmu i faszyzmu w Polsce, taka kronika wypadków, można powiedzieć, która ma rzeczywiście taki charakter chronologicznych, napisanych bardzo takim surowym, ascetycznym językiem opisów incydentów. I w tej Brunatnej Księdze za lata 2011-2012 opisaliśmy ponad 600 incydentów. Natomiast w roku 2013 i do tego momentu, do roku 2014, tych incydentów jest już ponad 500. W stosunku do 3 ostatnich lat to jest wzrost grubo ponad 1/3.
Ja się tak zastanawiam, czym ten wzrost jest spowodowany. Ja tutaj będę kierował się intuicją. Na pewno gdzieś tendencje w naszym kraju też przechylają się na tę prawą stronę. Być może. Ale też nie sądzicie państwo, że wzrosła nasza wrażliwość na incydenty rasistowskie? Teraz z dużo większą łatwością przychodzi nam informowanie o tym służb odpowiednich, składania, nie chcę powiedzieć donosów, ale też powiadomień do prokuratury na wszelkiego rodzaju incydenty. Kiedyś wobec tego przechodzono obojętnie. Gdzieś znajduję taką relację jak ze stadionowym bandytyzmem. Kiedyś w latach 90. absolutnie nie dziwiło nas to, że ktoś, chuligani, demolowali stadion, rzucali ławkami w inną część publiczności, bądź też w policjantów. Teraz takie zachowanie po prostu nie uchodzi. Ono jest piętnowane społecznie. Być może ten wzrost też jest tym spowodowany. W czym duża rola edukacyjna waszego kwartalnika między innymi.
Ja właśnie to chciałem powiedzieć, że to trochę jest na tej zasadzie, że mam wrażenie, że jest to też kwestia dorobku i jakby przekazu Stowarzyszenia Nigdy Więcej i pisma pod tym samym tytułem. To od początku było dla nas najważniejsze. Od początku działalności wielokrotnie rozmawiałem też na ten temat z Marcinem. Właśnie otwórzmy oczy. To jest to, co mówił Marcin. Tak? Spójrzmy na tą rzeczywistość i mówmy o niej wprost. Jest dokładnie tak, jak pan powiedział, tylko że prawda leży gdzieś po środku. Z jednej strony na pewno mamy wzrost incydentów rasistowskich i...
Tutaj, przepraszam, dotarłem ostatnio do statystyk, zresztą poświęciłem im któryś z programów Radia Tok FM. Zdaje się, że na Podlasiu, który jawi nam się jako kolebka takiego antysemityzmu, tam tych wyroków skazujących w związku z przestępstwami na tle rasistowskim jest najwięcej w kraju.
Tak, zgadza się, ale nie można wyróżniać tutaj Podlasia jako takiego czegoś zupełnie specjalnego, oderwanego od reszty Polski.
Rzeczywiście... No tam ta statystyka przeważała zdecydowanie na niekorzyść Podlasia.
Ale musimy też mieć świadomość, że istnieje ciągle problem ze zgłaszalnością tego typu przestępstw. O Podlasiu było bardzo głośno medialnie i rzeczywiście tam jest taka...
Choćby za sprawą ministra Sienkiewicza.
Zmiana, myślę, powolutku w mentalności, kiedy rzeczywiście ofiary takich przestępstw nie boją się pójść na policję i złożyć zawiadomienie o tego typu przestępstwie. W innych częściach Polski jest z tym dużo gorzej.
Właśnie, to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo tutaj właśnie na podstawie Podlasia bardzo dokładnie widzimy pewne zjawisko, które ma miejsce w Polsce. To znaczy wraz z nagłośnieniem tematu rasizmu i z pokazaniem bardzo dobitnych jego przejawów, tak? Wraz z debatą publiczną na temat tychże incydentów rasistowskich czy faszystowskich wzrasta także wykrywalność oraz de facto karanie tychże sprawców. Reszta Polski wcale się bardzo nie wyróżnia od Podlasia. Tam także są incydenty rasistowskie. Takie miasta jak Wrocław czy Warszawa,
Rzeszów
na przykład także mają realny problem z tym samym zjawiskiem, tylko chodzi o wrażliwość społeczną, chodzi o to wyczulenie na problem, o to, by każdy incydent rasistowski, czy on ma miejsce na stadionie, czy on ma miejsce na ulicy, żeby on był napiętnowany, żeby on nie pozostawał tak sobie zupełnie bez żadnego komentarza, bo tylko wtedy policja, prokuratura może działać. Tylko wtedy dziennikarz lokalnej gazety może napisać o tym artykuł z odpowiednim przekazem, tak? Więc ta odpowiedzialność, by reagować na każdy incydent rasistowski, oczywiście należy do nas, tak? Do każdego, kto jest po prostu świadkiem danego incydentu. Ale wracając do pytania, to jest trochę też na tej zasadzie, że rzeczywiście, okej, wykrywalność jest większa. Wrażliwość jest generalnie w społeczeństwie większa, ale faktem jest też, że mamy do czynienia ze zdecydowanym wzrostem aktywności ugrupowań skrajnych, niebezpiecznych.
Tak, skrajna prawica jest zdecydowanie coraz lepiej zorganizowana, do czego co ułatwiają między innymi oczywiście nowe media. Kiedy mamy jakiś marsz w jakimkolwiek mieście,
miasteczku. No, tam byłem jego świadkiem w Lublinie w tę niedzielę. I widziałem z bliska, jak to jak
dokładnie,
to
te marsze, demonstracje organizowane przez skrajną prawicę, to jest bardzo niebezpieczne zjawisko. Trzeba o tym wprost powiedzieć. Jeszcze 5 lat temu, gdy Obóz Narodowo-Radykalny organizował manifestację, to brało w tejże manifestacji udział 100 osób. W tym momencie, przez to, że one są takie medialne, głośne i często też komentowane w taki sposób...
Jak zwykła manifestacja.
Jak zwykła manifestacja, tak? To nie idą brunatni, jak to się mówi trochę kolokwialnie, tylko mówi, o, idzie jakaś taka trochę zbuntowana młodzież. Nie, idzie faszyzm, idzie rasizm. I trzeba o tym tak dokładnie mówić. To, jak, że ktoś podpala skład w Warszawie, podpala tęczę, dochodzi przy okazji Marszu Niepodległości do szeregu pobić, napadów wręcz, różnego rodzaju przestępstw motywowanych nienawiścią, to nie jest chuligaństwo. To nie jest jakaś niegrzeczna młodzież. To jest rasizm, to jest faszyzm, tak trzeba o tym mówić. Jeżeli tak tego nie będziemy komentować, to niestety robimy taką atmosferę delikatnego przyzwolenia na marsze skrajnej prawicy. To jest niebezpieczne, bo to nam pokazuje i ostatnie lata dobitnym są naprawdę przykładem na to, jak bardzo popularność tychże ruchów wzrasta. Przykładem są też stadiony, gdzie przez wiele lat problem eksponowania transparentów o treści rasistowskich, czy eksponowania, czy piosenek o charakterze faszystowskim, czy ksenofobicznym, on był lekceważony. Ten problem nie był w ogóle dostrzegany. W komentarzach wielu działaczy sportowych, czy także zawodników, komentatorów sportowych, widzimy lekkie lekceważenie tego problemu przez wiele lat.
W Europie jest dość charakterystyczna tendencja. Europa też zaczęła zwracać na to uwagę.
Zgadza się.
Świadczy. Mhm. Ta nieuchronność i restrykcyjność kar nakładana przez te europejskie stowarzyszenia piłkarskie, czy też światowe na
dokładnie, jest to świetny przykład.
Rozgrywa.
Tak, to podejście do rasizmu, do rasizmu się zmienia, ale to pokazuje, że w atmosferze przyzwolenia takie ruchy rosną.
Ale zobaczcie państwo, jeszcze tylko słówko, bo skoro jesteśmy przy tej tematyce sportowej, jak ta wrażliwość wzrosła. Ja pamiętam lata 90., kiedy wręczono polski paszport Emanuelowi Olisadebe. To był pierwszy czarnoskóry reprezentant Polski. Pojechał w barwach Polonii Warszawa na mecz do Lubina i tam został obrzucony bananami. No, poza delikatnymi wzmiankami, bo do tego nawet sięgnąłem ostatnimi czasy w gazetach, no, nie wydarzyło się w związku z tym absolutnie nic.
To nie było elementem debaty publicznej, prawda? Nie,
a jakby... teraz mecz Villarreal Barcelona, w kierunku zawodnika Barcelony został rzucony banan z trybun. Rozpętała się fala tak naprawdę sprzeciwu przeciwko takim zachowaniom. Ta demonstracja solidarności ze strony innych sportowców, ale nie tylko sportowców.
Także kibiców, prawda? Celebrytów też.
Osób życia publicznego. Czyli ten banan zjadany gdzieś przed obiektywem kamery był tego symbolem, jak bardzo zmieniło się nasze podejście.
No i tego byśmy sobie życzyli, takiej zmiany mentalności. Ja jeszcze wracając do tego, co Jacek mówi, tutaj bardzo wyraźnie też widać, zresztą pisze o tym również profesor Chmielewski, jak bardzo skrajna prawica zawłaszcza różne symbole, różne uroczystości, które należą do takiej polskiej pamięci narodowej, polskiej pamięci patriotycznej i do takiego naszego życia codziennego. Mowa oczywiście między innymi o marszu, tak zwanym Marszu Niepodległości, o Święcie Niepodległości, które było przez lata taką manifestacją patriotyzmu, a w tym momencie to jest też, o czym ty mówiłeś, to jest manifestacją nienawiści. To nie ma nic wspólnego z patriotyzmem, mimo że jest w ten sposób nazywane. Idą polscy patrioci. No właśnie, nieprawda. Innym przykładem są żołnierze, tak zwani żołnierze wyklęci. Odnotowaliśmy kilkanaście rozmaitych manifestacji. To nie są manifestacje patriotyzmu, to są manifestacje, podczas których głosi się poglądy homofobiczne, ksenofobiczne, antysemickie. Ci ludzie się gromadzą i potem idą bić, idą napadać. To jest od agresji werbalnej do agresji fizycznej.
Państwo, właściwie ja też o tym wspominałem na początku naszej rozmowy, że chcemy też mówić o najnowszym numerze waszego kwartalnika. Istotnie jest wiele niestety stronic tej brunatnej księgi poświęconej incydentom rasistowskim. One w dużej mierze dotyczą imprez sportowych. Niestety ja ubolewam nad tym tym bardziej, ale też zastanawia mnie ta konsekwencja, z jaką państwo to wszystko piszecie. I to jest tyleż relacja, co podsycone jest ten sprzeciw każdego normalnego człowieka przeciwko takim zachowaniom poprzez taki szczegółowy i dokładny zapis, co się tam wydarzyło. To nie jest notka z kroniki policyjnej przesyłana niegdyś faksem przez komendę główną, tylko realne wskazanie zagrożenia.
No tak, tutaj w tego rodzaju opisach rzeczywiście przede wszystkim konsekwencja. Monitoring to jest ciężka, codzienna praca całego zespołu ludzi, bo to pomysłodawcą i głównym autorem Brunatnej Księgi był Marcin Kortak, natomiast trzeba tutaj podkreślić, że to jest praca również sieci wolontariuszy Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Każda taka notatka, jak pan zauważył, no, składa się z szeregu bardzo szczegółowych informacji, bo one są ułożone chronologicznie, każdą rozpoczyna nazwa miejscowości i potem dokładny opis zdarzenia, co się stało, kto ucierpiał i dlaczego. Przy czym no tutaj musimy też bardzo uważać językowo, żeby nie stygmatyzować, ale jednocześnie jeżeli została pobita osoba czarnoskóra, to my to musimy napisać, bo to jest ten motyw sprawcy. Przytaczamy okrzyki sprawców, zachowania, czy został ktoś pobity, w jakich okolicznościach.
Motywy, jakie zdradzali.
Motywy. Też bardzo ważne jest dla nas opis reakcji no, ludzi, którzy byli świadkami tego zdarzenia. Często zdarza się tak, że na przykład dzieje się to w miejscu publicznym. Ktoś jest napadnięty, wyzwany, nie ma żadnej reakcji. Ale oczywiście są też takie, że ktoś wzywa policję albo po prostu próbuje pomóc. To też oczywiście odnotowujemy. Poza tym też śledzimy uważnie reakcję wymiaru sprawiedliwości. Począwszy od takiego
pierwszej informacji,
czy została wezwana policja, po postępowanie prokuratorskie, aż do wyroku sądowego, jeżeli do tego doszło. Tutaj niewątpliwie taka, no z jednej strony ogromna konsekwencja i nasza uważność, żeby to odnotowywać, i zostało to też docenione no, w ten sposób, że we wrześniu zeszłego roku zostaliśmy zaproszeni Stowarzyszenie Nigdy Więcej, organizacja pozarządowa, do przeprowadzenia szkoleń prokuratorów. Po raz pierwszy w Polsce odbyły się szkolenia na taką skalę, kiedy przedstawiciele stowarzyszenia wyszkolili 96 prokuratorów odpowiedzialnych za postępowania w sprawach rasistowskich w Polsce. Bo w pewnym momencie w prokuraturze, po takich głośnych, no, skandalicznych umorzeniach, jak ta słynna swastyka jako znak szczęścia, ale nie tylko, doszło tam do takich pewnych przesunięć i zmian, że w tej chwili no, stali prokuratorzy są wyznaczani do zajmowania się takimi przestępstwami. Oni zostali już przez nas przeszkoleni. Oczywiście, że jedno spotkanie nie rozwiąże problemu, ale jest to też taki bardzo jasny sygnał, jak państwo polskie do tej problematyki powoli zaczyna podchodzić.
Mieliśmy rozmawiać też o Marcinie Kornaku i państwo będą to wiedzieć doskonale, jak dużo było w nim tej determinacji, by działać przeciwko rasizmowi, by dostrzegać problem i też otwierać oczy innym, by oni ten problem dostrzec zechcieli. No bo w słusznej sprawie, acz nie interesującej zbyt wielu osób, bardzo łatwo się zniechęcić. Tutaj ta determinacja waszego redaktora naczelnego była nieposkromiona, mam wrażenie.
Nie da się ukryć, że o Marcinie trudno się mówi, bo Marcin odszedł od nas 20 marca i dzisiaj jesteśmy 3 dni po wydaniu jego ostatniego numeru Nigdy Więcej. Trudno się mówi o Marcinie, bo Marcin był naszym przyjacielem, tak? Bo był też dla nas inspiracją i tak ja, jak i Ania możemy chyba się uważać za wychowanków Marcina, tak? To znaczy to, że my w tym momencie prowadzimy Brunatną Księgę, że cały czas odbywają się szkolenia, o których Ania wspomniała, że kampania Wykopmy Rasizm ze Stadionów nadal trwa. To jest taka nasza powinność trochę, którą mamy wobec Marcina, tak? To znaczy ta jego konsekwencja jest motywująca na pewno dla nas. I to, że on przez wiele lat prowadził pismo, prowadził stowarzyszenie, to jest też w tym momencie dla nas jakby taki obowiązek, żeby to kontynuować. I mam nadzieję, że pismo, które jest dostępne, to jest taki też dowód na to, że okej, Stowarzyszenie Nigdy Więcej się nie poddaje. Nie żyje nasz lider, trzeba o tym mówić, choć trudno się o tym mówi, prawdę mówiąc, ale nie jakby jego dzieło nie jest skończone i chcemy jakby nadal je kontynuować. Brunatna Księga jest tego dowodem, nowy numer pisma jest tego dowodem, ale także kampanie społeczne, o których zbyt wiele w sumie nie mówiliśmy, a w sumie Ania wspomniała wcześniej o szkoleniach. To jest ważna też część naszej działalności, bo z jednej strony prowadzimy monitoring, tak? Prowadzimy Brunatną Księgę, opisujemy to zjawisko. Wydajemy pismo, które stara się opisać głębiej zjawisko rasizmu i pokazać wszystkie wątki z tym związane. Ale nie możemy zapominać o tym, że my prowadzimy też taką działalność edukacyjną, kampanijną. To znaczy zaraz za tym monitoringiem idzie edukacja. My cały czas szkolimy prokuratorów, cały czas szkolimy policjantów, szkolimy bardzo dużo nauczycieli w całej Polsce. Mamy grupę wolontariuszy, którzy szkolą nauczycieli regularnie i każda szkoła może się do nas zgłosić i bardzo chętnie przyjeżdżamy, rozmawiamy z nauczycielami o problemie rasizmu, szkolimy ich z symboliki rasistowskiej, z tego jak można działać przeciwko rasizmowi, ale to są oprócz tego kampanie Muzyka Przeciwko Rasizmowi czy Wykopmy Rasizm ze Stadionów.
Bardzo poważnej sprawy pan dotknął, która mnie ostatnio spotkała, bo przy okazji incydentu przywołanego tutaj już przeze mnie, mianowicie ten banan na stadionie Villarreal na El Madrigal, bo tak się nazywa ten obiekt, nie wzbudził absolutnie zainteresowania mojego 7-letniego syna, który też gra w piłkę i to zrzeszony w struktury sportowe. Zapytałem, widziałeś? On mówi, no co, no rzucili z jadu. I pytanie, jak edukować dzieci, też uwrażliwiając je przeciwko takim ekscesom? Czy mówić w ogóle, czy też puszczać mimo uszu?
Zdecydowanie mówić i trzeba o tym jakby no, głośno, wyraźnie mówić, bo owszem, dzieci z jednej strony są wolne od uprzedzeń, są wolne od rasizmu i jakby to jest tak naprawdę piękne, że pana syn nie zrozumiał tego rasistowskiego przekazu, który tam był. To jest naprawdę...
No może pozostawić go wolnym właśnie od tego, obawiam jak się, że dłużej
później,
się da.
Obawiam się, że później może się boleśnie przekonać o tym, że ten problem jest bliżej niż się wydaje. Oczywiście edukacja antydyskryminacyjna, edukacja wielokulturowa powinna się odbywać od najmłodszych lat. To znaczy futbol w ogóle jest świetnym też narzędziem do tego, by o wielokulturowości w społeczeństwie mówić. Zawsze gdy, znowu wrócę do Marcina, ale on jest też jakby to też właśnie dzięki niemu i dzięki pismu się tutaj spotykamy, więc znowu wrócę do jego...
To jest przewodni naszego dzisiejszego spotkania.
Tak. Wrócę do tego, co kiedyś siedzieliśmy, oglądaliśmy jakiś mecz Pucharu Narodów Afryki z Marcinem i pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, co jest nośnikiem wielokulturowości, co jest największym taką płaszczyzną naszego codziennego życia, na której ta wielokulturowość jest najwyraźniejsza po prostu, tak? Jest najlepsza. Mówiliśmy, na pewno jedzenie to jest nośnik wielokulturowości. Kuchnia jest świetnym nośnikiem wielokulturowości, prawda? Można, nie wiem, wychodząc jednego dnia można zjeść na mieście potrawy z całego świata, tak naprawdę. To jest świetna rzecz, można przy okazji poznać kultury. Na pewno muzyka. Marcin, zakładając kampanię Muzyka Przeciwko Rasizmowi, miał to mocno w głowie, bo wiedział, że muzyka to jest także nośnik wielokulturowości, to jest także nośnik antyrasizmu, stąd ta kampania i rzeczywiście muzyka może być takim właśnie przekazem promującym tolerancję.
Zresztą sam Marcin pisał teksty utworów muzycznych.
Dokładnie.
On w latach 90. był promotorem kultury alternatywnej, więc dobrze wiedział, co robi.
Dokładnie, ale trzecim elementem, o którym wtedy rozmawialiśmy, to jest futbol. Na boisku nie liczy się, kto jaki ma kolor skóry, albo jaką ma religię, tylko chodzi o to, jak gra. A największe drużyny na świecie to są drużyny wielokulturowe, wielonarodowe, tak? I poprzez futbol, wracając już do tej historii...
To powinniśmy teraz, wejdę panu w słowo, zerkać na finał Ligi Europy. Sevilla, Barcelona, przekonalibyśmy się, jak wielokulturowo jest na boisku w Turynie, bo tam jest rozgrywany finał.
A właśnie wiemy, jaki wynik, czy nie?
Ja zaraz sprawdzę, proszę kontynuować.
Ale właśnie futbol to jest takie miejsce, gdzie na boisku spotykają się ludzie niezależnie od koloru skóry, niezależnie od religii. Stąd też kampania Wykopmy Rasizm ze Stadionów, tak? Znaczy, znasz naszym przekazem kampanii nie jest przede wszystkim walka z rasizmem na stadionach. Przede wszystkim chcemy promować wielokulturowość na stadionach. Spójrzmy na stadiony jako coś wielokulturowego, coś, co, gdzie możemy się spotkać i gdzie łączy nas po prostu futbol.
Odpowiadając na pana pytanie, twardy bój z Sevilla z Benficą, trzeszczą kości, są już kartki, pierwsze zmiany, ale myślę, że nie o podłożu rasistowskim są to incydenty, myślę o tych trzeszczących kościach i kartkach.
Ale zobaczmy, co my mamy w tym momencie. Spotykamy się w studiu, rozmawiamy o Marcinie i tak naprawdę łączy nas futbol. Ja opowiadam historię z Pucharu Narodowego,
ale...
ale to jest coś pięknego, tak? Że niezależnie tak naprawdę od całego, nie wiem, całej historii, tak? Możemy spotkać się i rozmawiać o futbolu i fajnie by było, gdyby futbol był takim... Takim elementem łączącym ludzi, tak? Przecież każdy z nas przeżył to wiele razy, jeżdżąc gdzieś po świecie. Nagle się okazuje, że będąc na końcu świata możemy rozmawiać o Manchesterze United albo Barcelonie.
Albo zostać zapytanym o Bońka. Wracając do kwartalnika, ja chciałbym też zapytać, czy Polska była inspiracją, a jeśli tak, to dla jakich krajów, w których ten ruch antyfaszystowski, antyrasistowski się być może rozwijał powoli. Czy tak było, no skoro nigdy więcej jest kwartalnikiem największym w Europie Środkowo-Wschodniej, to jednak tutaj po nauki, korepetycje przyjeżdżali też z innych krajów. Jak Polska, bo ja zawsze, nie wiem, dążę do tego, żeby też rzucać nasz kraj na tło innych państw, działa właśnie przeciwko rasizmowi. Czy sobie z tym daje radę i te organizacje, te stowarzyszenia takie jak wasze zdają egzamin?
To jest bardzo ciekawe zjawisko, bardzo ciekawy temat w ogóle do bardzo długiej rozmowy, bo oczywiście dość często jesteśmy o to pytani. Czy Polska... porównując do innych krajów europejskich, jest bardziej lub mniej rasistowska. I my zawsze odpowiadamy na to, odwracając troszeczkę to pytanie, mówiąc, to nie jest problem, czy jesteśmy bardziej lub mniej rasistowscy, bo to jest mniej więcej stała europejska, która mniej więcej wygląda podobnie w wielu krajach.
W Luksemburgu te nastroje nie są aż tak silne, tak?
Jasne.
Marcin ale zawsze mówił, że jesteśmy ciągle za bardzo rasistowscy, niestety.
Tak, natomiast odwracając to pytanie, my mówimy, czy robimy wystarczająco dużo, by z tym zjawiskiem walczyć. I na tak postawione pytanie odpowiedź brzmi, no niestety nie. To znaczy jest szereg działań edukacyjnych, są organizacje pozarządowe, które starają się ten problem zaznaczyć i z nim walczyć. Stowarzyszenie Nigdy Więcej od wielu lat stara się także o tym głośno mówić i przez akcje edukacyjne z tym zjawiskiem rasizmu walczyć, ale bez zaangażowania mediów, bez zaangażowania przedstawicieli prokuratury, policji, bez zaangażowania tak naprawdę całego społeczeństwa, my nie jesteśmy w stanie z tym zjawiskiem skutecznie walczyć. I tu przykład przytoczonego przez pana PZPN-u, tak? Łączy nas futbol, owszem, łączy nas futbol z PZPN-em, ale determinacja w walce z rasizmem już nas niestety nie łączy. Przykro o tym mówić, bo kiedyś to wyglądało dużo lepiej. Problem nadal jest realny, ale zdaje się, że wśród wielu działaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej nadal niestety nie jest wystarczająco poważnie dostrzegany. Incydenty nadal mają miejsce w Polsce, ale nie mamy tutaj takiej regularnej współpracy, jaką na przykład mógłby się pochwalić angielski Związek Piłki Nożnej z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się tym tematem, albo niemiecki Związek Piłki Nożnej. Z naszej strony jest oferta gotowa.
Siłą rzeczy ze względu na historię chyba jest znacznie większa, prawda?
Zgadza się, ale tam też problem był równie wielki i jednak udało się z nim skutecznie walczyć. Jest na dużo mniejszym poziomie niż w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ta współpraca organizacji pozarządowych, ekspertów zajmujących się tym tematem, klubów sportowych, mediów sportowych i federacji sportowej przyniosła konkretny efekt. Bez zaangażowania tych wszystkich podmiotów nie da się z tym skutecznie walczyć.
Mam napisane, że musimy kończyć o godzinie 21:57 i 20 sekund, więc postaram się być punktualny i precyzyjny. Rozmawialiśmy z panią Anną Tatar oraz Jackiem Purskim ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej o najnowszym numerze kwartalnika, który teraz trzymam w dłoni, a także o nieżyjącym już niestety Marcinie Kornaku, redaktorze naczelnym waszego kwartalnika. Dziękuję wam bardzo za wizytę w studiu.
Dziękujemy bardzo.
Ja państwa jeszcze nie żegnam. Zaproszę teraz państwa na informacje, a już po nich. Przez pryzmat programu Rolnik Szuka Żony, nowy format z TVP1, będziemy rozmawiać o tym, z jakimi problemami mierzy się Polska wieś. Bądźcie Państwo z nami, jest punktualnie 20 sekund po godzinie 21.57.
Radia Tok FM.